Gościem programu jest dyrektor Biura Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych Katarzyna Hul. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się w przeddzień obchodów Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego. To okazja, by zwrócić uwagę na potrzeby i trudności, z jakimi borykają się osoby niesłyszące. W jakich dziedzinach życia ograniczenia związane z dysfunkcją słuchu są najbardziej dokuczliwe?
Tak jak obserwujemy na co dzień funkcjonowanie naszych podopiecznych, to w zasadzie głównym problemem są te bariery w komunikowaniu, ponieważ posługują się swoim specyficznym językiem migowym. Natomiast większość społeczeństwa no nie zna tego języka, ale co ciekawe uważa, że za pomocą pisma uda się załatwić sprawy z takimi osobami niesłyszącymi, a jednak tak nie jest, ponieważ język migowy jest specyficzny, ma swoją gramatykę wizualno-przestrzenną, ma odmienną gramatykę od języka mówionego i język migowy, język polski jest dla osób niesłyszących językiem obcym. Wobec tego nie załatwią tej sprawy w taki bezpośredni, prosty sposób. I dlatego te bariery przy załatwianiu spraw urzędowych, czy też u lekarza, no w różnych urzędach, instytucjach jest utrudnione. W sklepie nawet, przy zwykłych zakupach, prawda, jeżeli musimy nawiązać kontakt.
A jak wygląda sytuacja z tłumaczami języka migowego? Domyślam się, że ich liczba jest znacznie mniejsza w porównaniu do potrzeb.
Zgadza się, słuszna sprawa, ponieważ tak naprawdę do tej pory ten zawód nie jest tak doceniany i nie jest tak usankcjonowany prawnie. Wobec tego osoby, które znają język migowy, po prostu służą tym tłumaczeniem najczęściej w stowarzyszeniach, natomiast nie są zatrudniane w urzędach czy w instytucjach. Dotychczas, tak jak powiedziałam, generalnie bardziej wiązało się to z przystąpieniem do kursu, bo chcemy pomagać w stowarzyszeniu, udzielać się społecznie, charytatywnie, jako wolontariusz, prawda? Natomiast nie było takiego parcia, żeby był to zawód, żeby był opłacany ten zawód i żeby ludzie mogli po prostu pracować i z tego się utrzymywać. I dlatego tych tłumaczy brakuje, a szczególnie na naszym terenie, ponieważ w większości miast wojewódzkich były szkoły czy ośrodki szkolno-wychowawcze dla osób niesłyszących i tam pracowali nauczyciele, tłumacze. Natomiast akurat w Rzeszowie takiego ośrodka nie było i tutaj na naszym terenie Podkarpacia czy w samym mieście bardzo brakuje tłumaczy języka migowego. Można chyba wymienić na palcach u jednej ręki.
Zarówno w urzędach, jak i innych instytucjach.
Oczywiście, bo jeśli chodzi o urzędy i instytucje, to owszem, fajnie, że było wiele kursów i szkoleń i to w zakresie 3 stopni, więc pracownicy poznali podstawowe zasady porozumiewania się z osobą niesłyszącą, a także z im takich ogólnym funkcjonowaniem społecznym. Natomiast wiemy, że mając swoje obowiązki stanowiskowe, nie są oni w stanie poświęcić czasu na rozwijanie, doskonalenie umiejętności migania, a przez co ta komunikacja, to załatwienie sprawy danej nie będzie takie sprawne.
Czyli osoba niesłysząca, która pofatyguje się do urzędu, ma niewielkie szanse na to, że ktoś wyjdzie do niej i pomoże w załatwieniu różnych spraw.
No myślę, że wyjdzie, żeby spróbować przynajmniej, prawda? Natomiast, żeby załatwić sprawę, myślę, że nie. I tutaj właśnie ustawa o języku migowym jakby zobligowała, żeby w terminie do 3 dni spróbować nawiązać kontakt z tłumaczem i wezwać go celem udzielenia wsparcia osoby niesłyszącej, a także spotęgowała to bardziej ustawa o dostępności z 2019 roku, która już obliguje urzędy, instytucje, żeby takiego tłumacza zapewnić osobie niesłyszącej.
A jak długo trzeba uczyć się języka migowego, tak aby móc kontaktować się w miarę swobodnie z osobą niesłyszącą?
Ja myślę, że jak każdego innego języka, oczywiście nauczyć się znaków nie jest to zbyt skomplikowane, ponieważ słówka polskie przekładają się na znaki ideograficzne. Jest oczywiście daktylografia, czyli alfabet języka migowego i wówczas, gdy nie ma jakiegoś słowa, można sobie literować, prawda? Pod warunkiem, że głuchy zna ten wyraz, to słowo. Natomiast ucząc się takich znaków ideograficznych, wtedy trudność następuje w przetransponowaniu tego na sposób myślenia osoby głuchej. Tutaj nie jest tak, jak wspomniałam, nie budujemy zdania jak w języku polskim. Ta gramatyka jest zupełnie inaczej. Budujemy zdanie na zasadzie najpierw kto i co, co jest najważniejsze w zdaniu, a potem go budujemy, dookreślamy. I tutaj trzeba by popraktykować z osobą niesłyszącą, mieć z nią stały kontakt, i wtedy te nasze zdolności językowe się rozwijają. Jeśli tego nie ma, to osoba, która ukończy kurs, to będzie potrafiła przekazać w jedną stronę, ale nie będzie umiała odebrać komunikatu od osoby niesłyszącej. A chyba to jest najważniejsze w każdym języku, bo ja tak sobie czasem ironizuję, że jeżeli miałabym wygłosić wykład w języku francuskim, to ja sobie to fonetycznie napiszę i wygłoszę, ale co z tego, jeśli miałabym pytanie zadane w tym języku, wówczas już nie nawiązałabym komunikatu.
A jak wynika z pani obserwacji, czy świadomość społeczna związana z reagowaniem na potrzeby osób niesłyszących poprawia się, czy nic się nie dzieje w tej sprawie?
Ku wielkiej radości ta świadomość się poprawia. Zauważamy potrzeby osób z niepełnosprawnościami różnymi, w tym niepełnosprawność słuchową. Ciągle powtarzamy, że tej niepełnosprawności w zasadzie nie widać, ale jest ona okropna, ponieważ człowiek jest istotą społeczną i nawiązuje relacje z drugim człowiekiem poprzez słowo i poprzez słuch, prawda? Tutaj tego nie można uczynić. Wobec tego jest to grupa taka najbardziej wykluczona społecznie. Może porozumiewać się w zasadzie tylko w swoim języku i w swoim środowisku. I też jakby zwracamy uwagę na to, że są to przecież obywatele polscy. Obywatele, którzy we własnym kraju nie mogą się czuć ciągle jak obcy, prawda? Tutaj żyją, tutaj mają swoje rodziny, tutaj płacą podatki, więc chcieliby być rozumiani. Nie mogą ciągle prosić innych osób o wsparcie, czy to będzie rodzina, czy to będzie stowarzyszenie, czy to będzie przyjaciel, prawda? Bo wtedy tak sobie żartujemy w środowisku, że to taka niańka dla dorosłej osoby, prawda? Czasami bywa to krępujące, bo dlaczego osoba dorosła no nie może swobodnie wejść do urzędu instytucji i czuć się pełnoprawnym obywatelem danego państwa i swobodnie załatwić sprawy, które go dotyczą?
Osoby z dysfunkcją słuchu znajdują pomoc między innymi w Podkarpackim Stowarzyszeniu Głuchych. Jakiego rodzaju jest to wsparcie?
Tak, bo ponieważ najczęściej osoby niesłyszące szukają możliwości zrzeszania się, czy są to różne fundacje czy stowarzyszenia, bo tak jak wspomniałam, jest to grupa, która posługuje się tym samym językiem. Często zarzuca się, że to grupa hermetyczna, ale no tylko w swoim gronie najswobodniej się porozumiewają. I tutaj to wsparcie w zasadzie jest takie holistyczne. Udzielamy wsparcia właśnie tłumacząc w urzędach, instytucjach, tak jak pan wspomniał, nawet w zwykłych prozaicznych zakupach, czy też na policji, w prokuraturze, w szkołach. Jeżeli są problemy, to również załatwiamy takie sprawy, pomagamy, udzielamy korepetycji dzieciom słyszącym, którzy mają rodziców głuchych, a ci z kolei nie są w stanie pomóc im w nauce, czy też dzieciom niedosłyszącym, czy też dzieciom z centralnym zaburzeniem przetwarzania słuchowego. Więc ta pomoc jest taka bardzo, bardzo rozbudowana, szeroki wachlarz wsparcia i jest to w przedziale od dzieci do osób dorosłych. Również seniorom teraz mogę zwrócić taką szczególną uwagę na projekt dofinansowany z Urzędu Miasta Rzeszowa i w ramach tego projektu aktywizujemy osoby starsze. Tutaj pomagamy im nabyć wiedzę, jak się odżywiać przy poszczególnych jednostkach chorobowych. Razem z panią dietetyk, z panią kucharką doświadczoną przygotowujemy im konkretne tematy w ramach wykładów, a także praktycznego sporządzania danego posiłku.
Na wakacjach Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych organizowało kurs języka migowego. Jaka była frekwencja?
Była dość spora, ponad 60 osób i z naszych wiadomości, ja osobiście się tym nie zajmuję, ale osoby, które zajmują się tym kursem, oczywiście dalej prowadzą szkolenie z chętnymi. Kilka osób podjęło dalsze szkolenie, no mam nadzieję, że nie będzie to chwilowy zachwyt, tylko będą kontynuować naukę gestów języka migowego.
Stowarzyszenie przygotowało też kilka publikacji z podstawami języka migowego dla różnych grup zawodowych, których przedstawiciele mogą zetknąć się z taką sytuacją, że na przykład trzeba będzie pospieszyć z pomocą osobie niesłyszącej.
Tak, oczywiście przygotowaliśmy kilka publikacji takich profilowanych, innych, ponieważ nie zawsze potrzeba uczyć się wszystkich znaków, prawda? W danej grupie zawodowej będą potrzebne znaki określonej specyfice. Mamy takie książki dedykowane dla ochrony zdrowia, czyli taki medyczny słownik języka migowego, dla służb mundurowych, dla policji i straży pożarnej. Mamy dla MOPS-u, mamy dla ZUS-u oraz administracyjny dla urzędów i instytucji, a ostatnio publikacja dedykowana nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z zaburzeniami słuchu. Takie znaki dla przedszkola, przykłady ćwiczeń, zadań, ćwiczenia słuchowe, treningi koncentracji, pamięci słuchowej, różne przykłady, żeby ułatwić nauczycielowi, który nie ma doświadczenia, przynajmniej ten pierwszą pracę z takimi dziećmi.
A czy są szacunki mówiące o tym, ile osób niesłyszących jest na Podkarpaciu?
Z naszych szacunków wynika, że około 2000 w całym województwie podkarpackim. W naszym stowarzyszeniu mamy 300 osób, ale tak najczęściej, najchętniej uczestniczy w zajęciach około 100 osób. Jak są spotkania takie typu Andrzejki, Dzień Kobiet, Mikołajki, czy też spotkania świąteczne, no wówczas tych ludzi jest dość sporo. A takie spotkanie przy torcie i toaście odbędzie się dzisiaj po południu, żeby w miłym towarzystwie, w swoim gronie oraz zaproszonymi przyjaciółmi naszego stowarzyszenia miło spędzić czas i podkreślić, że ludzie głusi żyją wśród nas, że są również ważni, a także podkreślić znaczenie pracy tłumaczy języka migowego.
Przypomnę, że jutro przypada Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego, a państwa i moim gościem była Katarzyna Hul, dyrektor Biura Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych. Dziękuję pani za rozmowę.
Dziękuję bardzo.